środku dnia.
Czy w północnej części Ostrowa Tumskiego w Poznaniu powinny stanąć bloki? Urzędnicy z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przygotowali projekt planu zagospodarowania dla prawie 100 hektarów. To tereny na północ od torów kolejowych, w linii prostej oddalone od katedry o około 400 metrów. Według urzędników to szansa, aby, jak mówią, zdegradowany poprzemysłowy teren i niedostępne dla poznaniaków liczne obszary zieleni zostały włączone do miasta i oddane mieszkańcom. Dziś w tym miejscu są m.in. ogródki działkowe. Przeciwko propozycjom urzędników protestują organizacje społeczne, wśród nich m.in. historycy sztuki. Na początek relacja Adama Michalkiewicza.
To nieodpowiednie potraktowanie tego miejsca, mówi przewodniczący Komisji Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Architektury Poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk Tomasz Matusewicz. Jego zdaniem w tym miejscu powinna dominować zieleń.
Moja koncepcja to park tysiąca dębów z różną infrastrukturą, z czymś, co tworzyłoby edukację, tworzyłoby obraz przeszłości, ale też naszej mądrości na przyszłość.
Były poznański radny profesor Antoni Szczuciński 20 lat temu głosował za przystąpieniem do sporządzenia planu dla północnej części Ostrowa Tumskiego.
Dzisiaj otrzymujemy propozycję trochę szokującą. Po pierwsze co do planowanej liczby mieszkańców na tym terenie i po drugie szokującą mimo tego zapisu sprzed 20 lat, nie zakładającej żadnych nowych rozwiązań komunikacyjnych.
Łukasz Oleński z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
Od dawna już miasto tutaj planuje nową budowę nowej dzielnicy takiej śródmiejskiej. Mówimy o części północnej Ostrowa Tumskiego, więc tej części, która powstała najpóźniej, jest to w sporej części. Tereny są zlokalizowane na nasypie, już na te nawiezionych materiałach na wyspie. To nie jest ta część stricte historyczna. Nie mamy tam stanowisk archeologicznych, nie mamy tam zabytków. Jedyne, co tam jest, to właśnie tereny przemysłowe, które są wciąż użytkowane i chcielibyśmy je przekształcić w nową dzielnicę mieszkaniową.
Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak uważa, że w tej sprawie przedstawiciele Stowarzyszenia Historyków Sztuki dopuścili się manipulacji, przedstawiając wizualizacje ze zbyt wysokimi blokami i położone zbyt blisko katedry.
W sytuacji, gdy takiej manipulacji dokonują osoby, które powinny być autorytetami, które mają tytuły naukowe, to po prostu trzeba zareagować. To przekroczyło już wszelkie granice.
Swoje grafiki przygotował też poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski. W tym przypadku katedra jest otoczona blokami. Niektóre z nich są wyższe niż sama katedra. Nie dla dzikiej deweloperki na Ostrowie Tumskim, napisał poseł, który oczekuje od władz miasta rewizji, jak stwierdził, kontrowersyjnego planu miejscowego i ochrony jednego z najważniejszych obszarów w Poznaniu i całej Wielkopolsce. Lwia część terenów Ostrowa Tumskiego nadal oczekuje na badania archeologiczne, dodaje Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej. A w odpowiedzi radny Koalicji Obywatelskiej Tomasz Wierzbicki napisał: myślałem, że tutaj spotkam głos rozsądku w sprawach planistycznych, a tu jednak kłamliwe grafiki, równie populistyczne co u skrajnej prawicy. Jestem głęboko rozczarowany. To słowa radnego Wierzbickiego. Apel do władz Poznania w tej sprawie opublikowała też aktorka Maja Komorowska. Ostrów Tumski w Poznaniu z najstarszą polską katedrą, mauzoleum Mieszka i Bolesława Chrobrego, to kolebka naszego państwa. Ku mojemu przerażeniu dowiaduję się, że na tej samej wyspie władze Poznania chcą postawić wielkie blokowisko. Panie prezydencie, panowie radni, z Ostrowa Tumskiego patrzy na was 1000 lat polskiej kultury, polskiej historii. Anulujcie projekt i rozpocznijcie debatę o stworzeniu właściwego otoczenia odpowiadającego randze kolebki państwa polskiego, napisała aktorka Maja Komorowska.
Według MPU najwyższe budynki w tym miejscu miałyby 9 kondygnacji, czyli 28 metrów wysokości. Na tym terenie docelowo może zamieszkać kilka tysięcy nowych mieszkańców. W naszym studiu goście profesor Łukasz Mikuła, radny Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I dr Tomasz Ratajczak, prezes Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na początek pytanie dla obu panów takie samo. Z czego wynika to, że w sprawie takie emocje ogromne się pojawiły? Tak gorące wypowiedzi, tak jednostronne wręcz bym powiedział. Dlaczego akurat w sprawie tego terenu według panów jest tak spolaryzowana tutaj dyskusja?
Znaczy, wydaje mi się, że oczywiście hasło Ostrów Tumski, katedra, automatycznie nam się kojarzy z bardzo wysoką wartością kulturową, historyczną. To jest kolebka miasta, to jest kolebka Polski, możemy tak powiedzieć. Tutaj myślę, że nikt nie ma wątpliwości. I oczywiście zestawienie tego z celowo trochę podrasowanymi hasłami typu blokowisko, wieżowce, podlane czasami lepszymi lub gorszymi, czy bardziej zgodnymi z rzeczywistością lub mniej grafikami, no ewidentnie to jest przepis na to, żeby takie emocje rozbudzić. Mam nadzieję, że od tej fazy emocjonalnej przejdziemy dość jednak szybko do fazy merytorycznej, bo jest o czym rozmawiać. Nie ma tutaj takich zupełnie jednoznacznie optymalnych, jedynych słusznych rozwiązań. To jest przestrzeń do debaty, natomiast ważne, żeby ta debata stała na solidnych filarach merytorycznych, a nie właśnie skupiała się wokół emocji, czy też wrzucanych czasami wątków politycznych, które tu już w ogóle nie są moim zdaniem potrzebne.
Mm-hmm. I pan doktor Tomasz Latajczyk.
Emocje, tak jak słusznie profesor Mikuła zauważył, wywołane są miejscem. No wywołane są także chyba dosyć sprzecznymi oczekiwaniami różnych stron tego sporu, ale rzeczywiście wspomniana przez pana profesora polityka, no to jest coś, co tej dyskusji nie służy. Tam, gdzie w taką debatę dotyczącą planowania przestrzennego w mieście, zagadnień samorządowych wchodzą takie nuty znane z polityki partyjnej, ze sporów parlamentarnych, no to z pewnością na złe tory tę dyskusję kieruje.
To akurat dodajmy i przypomnijmy, że tu prezydent Jaśkowiak jakby dyskusję wywołał, pisząc na Facebooku, że to słynny klub akademicki związany z Prawem i Sprawiedliwością jest inicjatorem tych protestów. Myśli pan, panie radny, że to trochę było niepotrzebne, czy to tak jest, że rzeczywiście, że to polityka?
Znamy, że się tak wyrażę, temperament polityczny i medialny prezydenta Jaśkowiaka, więc pewnie nie jesteśmy jakoś szczególnie zaskoczeni. Ja uważam, że dla jakości merytorycznej dyskusji niekoniecznie akurat takie wtręty są niezbędne.
To może zacznijmy od argumentów. Panie doktorze, dlaczego wy uważacie, że ten no, nie do końca powinien być zabudowywany?
Nie uważamy, że ten teren nie powinien być zabudowywany i nie jesteśmy przeciwni jego zagospodarowaniu, co nam się często w tej debacie publicznej zarzuca, że wolelibyśmy, aby tam pozostało to, co jest, czyli mówiąc po poznańsku chęchy i gemela. Absolutnie nie. Uważamy, że ten teren z całą pewnością wymaga zagospodarowania, jest on częściowo poważnie zdegradowany i pozostawanie tego terenu w takim kształcie, jak jest obecnie, no naszym zdaniem jest równie negatywne, jak budowanie tam dużego osiedla. Natomiast my apelujemy o to, żeby plany związane z zagospodarowaniem tego terenu poprzedzić poważną dyskusją. Z jednej strony można powiedzieć, że czas na taką dyskusję był, bo miasto plany co do tej zabudowy od dawna formułowało. Ale no, po pierwsze te plany ewoluowały, zmieniały się na przestrzeni lat. To zauważył na jednym z zorganizowanych przez nas spotkań profesor Szczuciński, wieloletni radny poznański, wskazując jak parametry, wysokość tej zabudowy, to wszystko rosło.
Także historyk sztuki.
Tak, z czasem. Więc to jedno. Druga sprawa, że no, świadomość tego, że tam są określone plany miejskie, to jedno, ale działania miasta to drugie. Tych działań przez pewien czas nie było. One się zintensyfikowały w ostatnich latach. Najpierw był plan dla tej tak zwanej małej wyspy, czyli mniejszej części tego północnego fragmentu Ostrowa Tumskiego. Plan był uchwalany w trakcie pandemii. No to też po części wpłynęło na to, że ta dyskusja nie była tak ożywiona i dotyczył też no, zdecydowanie bardziej zdegradowanej części tamtego fragmentu Ostrowa Tumskiego. No i teraz wywołany został nowy plan, został przedłożony do konsultacji społecznych. No w związku z tym my w tych konsultacjach wzięliśmy udział.
Czym tkwi problem? W zbyt wysokiej zabudowie?
Problem tkwi po pierwsze w braku jakiejś takiego wspólnego namysłu licznych poznańskich środowisk, nie tylko urbanistów z magistratu i samych radnych, ale wielu środowisk zainteresowanych tą problematyką. Dotyczy to dyskusji na temat pomysłów i przyszłości tego, czym północna część Ostrowa może być i czy jedynym pomysłem na zagospodarowanie tego fragmentu miasta może być budowa dużego osiedla. Naszym zdaniem nie jest to dobry pomysł, natomiast no nie można wykluczyć jakiejś formy zagospodarowania mieszkaniowego, ale rzeczywiście nie na taką skalę. Nie na taką skalę, jeżeli chodzi zarówno o parametry wysokościowe, jak i parametry gęstości tejże zabudowy.
Czyli 9 kondygnacji pana zdaniem to za dużo?
No zdecydowanie. Ja teraz weekend spędziłem, nawet więcej niż weekend, cały tydzień ostatni spędziłem we Wrocławiu, ale weekend spędziłem na kępie mieszczańskiej, na takiej dużej wyspie odrzańskiej we Wrocławiu, która jest często przedstawiana jako jeden z potencjalnych wzorów tego, w jakim kierunku działania na Ostrowie Tumskim w Poznaniu mogłyby być, no to zachęcam wszystkich, którzy w tej debacie uczestniczą, żeby się na tę kępę wybrali i zobaczyli, jak ten współczesny deweloperski krajobraz kępy mieszczańskiej we Wrocławiu wygląda. Przerażająco moim zdaniem.
Panie profesorze, 9 kondygnacji może rzeczywiście to jest za wysoko, dlatego że zabudowa w centrum Poznania w okolicach Garbar na przykład, no to nie mamy 9 kondygnacji. Tam myślę, że jak tak na oko patrząc, to około 5 powinno być. Nie?
Tak, to jest jak najbardziej jeden z tych tematów, o których jak najbardziej warto dyskutować. Tutaj uważam, że sprawa absolutnie nie jest zamknięta. Podejrzewam, że nawet w tym aspekcie jest najbardziej otwarta. Uzupełniając to przypomnienie działań dla planistycznych dla Ostrowa Tumskiego, pamiętajmy, że jeszcze przed tym planem dla tej tak zwanej małej wyspy po elektrociepłowni najwcześniej powstał plan dla środkowej, tej historycznej części Ostrowa Tumskiego, który ma ewidentnie funkcję zabezpieczającą ten teren przed właśnie dalszą zabudową. Tak więc ta historyczna część Ostrowa Tumskiego. Ostrów Tumski przez wiele setek lat tak naprawdę kończył się za Akademią Lubrańskiego, za tymi kanoniami, które są przy ulicy Posadzego. Dalej były już tylko rozlewiska, łąki, warty.
Grudki działkowe, które są...
Północny Ostrów Tumski to jest kreacja, tu się chyba zgadzamy też z historykami sztuki, z przedstawicielami Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Ta północna część wyspy powstała za prezydenta Cyryla Ratajskiego w latach 20., kiedy likwidowano jeszcze prawobrzeżne umocnienia twierdzy pruskiej. Dopiero wtedy to były lata 20. I tam wtedy, likwidując te poszczególne warownie, tak naprawdę nadsypano całą tą północną część wyspy około 100 lat temu. Za torami linii toruńskiej, kolejowej, to były wtedy, powiedziałbym, mimo że tak blisko i katedry, i Starego Rynku, peryferia miasta. Tak? Tam po tej północnej stronie trochę miasto eksportowało niechciane funkcje w otoczeniu. Elektrownia, czyli spalanie węgla. Na terenie tej północnej części wyspy zaplanowano targowisko zwierzęte. Tak ładnie jest napisane, projektowana targowica. No, też coś, co nie chcielibyśmy zaraz obok siebie mieć. Czyli takie to były, no taki, nie chcę porównać tutaj jakiegoś złego porównania, ale taki Karolin nasz dzisiejszy, tak? Czyli te takie różne problematyczne rzeczy umieszczamy. A miasto się rozrasta.
Oczywiście,
dokładnie.
No.
I teraz wróćmy do tego, że mamy 2025. Miasto się bardzo rozrosło w każdym kierunku. Te tereny stały się w tej chwili, one są takim śródmieściem Poznania, ale bardzo niedostępnym. W 2/3 to jest teren poprzemysłowy, de facto zabetonowany. Jak sobie spojrzymy na mapach Google'a, to jest taka duża betonowa płyta, gdzie niegdzie z pojawiającymi się jakimiś obiektami przemysłowymi, magazynowymi. Na pewno, i tu się chyba zgadzamy z doktorem Ratajczakiem, to jest miejsce, które w jakiś sposób trzeba miastu przywrócić. No i teraz oczywiście jest pytanie o to, w jaki sposób. Czy to zagospodarowanie mieszkaniowo-usługowe jest jedynym możliwym? Być może nie, ale wtedy warto byłoby powiedzieć, jakie inne funkcje, to jest około 20 hektarów, mogłyby tam powstać. Można było sobie wyobrazić, że to jest miejsce pod jakiś duży kampus jednej z poznańskich uczelni. Problem w tym, że wszystkie uczelnie w lepszych lub gorszych miejscach swoje kampusy już mają. Tak? Być może w latach 90., gdybyśmy tą dyskusję przeprowadzili, może by nam się jakimś cudem udało przekonać UAM, żeby się na Ostrowie Tumskim wybudował, a nie na Morasku.
Chyba nie.
Tak plus minus, tak? Dużo wydziałów by się zmieściło. Jest... Politechnika się całkiem fajnie rozbudowuje wzdłuż Warty na Berdychowie. Też może byłoby to dla niej miejsce.
Ale może coś dla przestrzeni publicznej, tak żeby każdy mógł tam wejść.
No, ale żeby
ja nie mówię, że może muzeum, tak, ale łączenie jakiejś przestrzeni parkowej.
Przestrzenie publiczne mogą też towarzyszyć zabudowie mieszkaniowej. Bo pamiętajmy, że owszem, ta nasypana część, nie zalewowa, jest pod zagospodarowanie, ale mamy nadal bardzo rozległe tereny zielone, które absolutnie nie będą zabudowywane w samej Dolinie Warty. Tam w tej chwili ciężko w ogóle dojść, natomiast na pewno elementem tego zagospodarowania jest taki szeroki, bym powiedział, bulwar okalający całą tą nasypaną część wyspy. Tam jest przewidziana dosyć ciekawa też taka przestrzeń publiczna, centralna w postaci zielonego placu w tym miejscu. Tak więc to, no i przede wszystkim, jeżeli tam będzie mieszkało, niech będzie nawet te kilka tysięcy osób, no to będą poznaniacy, tak? To nie są jacyś kosmici z Marsa, którzy tam mają zamieszkać i skolonizować część naszego miasta. To będą poznaniacy, którzy będą tam mieszkać, którzy tam będą żyć, pracować, wypoczywać, ale także ci, którzy tam nie zamieszkają, wreszcie będą mogli tą część wyspy
ale
odkryć.
Ale wie pan, wiele osób tutaj podkreśla taki argument, że w tej chwili mieszkania deweloperskie są budowane głównie pod wynajem. I właściwie możemy się spotkać z sytuacją, że będą tam głównie hotele, wynajmy, a wcale nie będzie tak, że tam poznaniacy
mieszkają. Nie mieszkania. Jestem przekonany, że aż taka jest tego skala, że nie wiem, że 90% mieszkań w Poznaniu nowo budowanych to jest wynajem krótkoterminowy, turystyczny. Być może w Krakowie, być może w Gdańsku, w wielu miejscach taka sytuacja istnieje, tu się zgadzam. Plus jeszcze, no oczywiście pewne są prace prowadzone legislacyjne w ogóle nad regulacją tego rodzaju najmu w skali krajowej. Ja myślę, że jednak w zdecydowanej większości mieszkań nowo budowanych w Poznaniu mieszkają ludzie. Mieszkają ludzie, którzy być może wynajmują na rok, na dłużej takie mieszkania, to są albo dzisiejsi, albo przyszli poznaniacy, nawet jeżeli to w tej chwili są studenci, za parę lat to mogą być mieszkańcy naszego miasta. Więc tu bym akurat się nie bał. Mieszkania są po to, żeby w nich mieszkać. Nie jesteśmy Dubajem, nie jesteśmy Londynem i Nowym Jorkiem, żeby tutaj tylko wszyscy, czy nawet Warszawą, żeby apartamenty służyły wyłącznie jako lokaty dla jakichś tam szejków czy innych milionerów. Mieszkanie raczej służy do mieszkania. Ale ostatni jeszcze wątek tej wysokości, bo on jest dla mnie bardzo ważny i tutaj myślę, że jesteśmy w stanie jak najbardziej wspólny język z historykami sztuki, no zresztą ze wszystkimi osobami zainteresowanymi Poznaniem, jego dziedzictwem, jego jakością urbanistyki znaleźć, bo ja się zgadzam. Kwestia ochrony widoku na katedrę i kwestia też tła, na jakim się ta katedra pojawia, jest kluczowa w tej kwestii zagospodarowania północnej części. To, że nam to leży na sercu, pokazał wybór projektu dla Kładki Berdychowskiej. Akurat specjalnie został wybrany, byłem w sądzie konkursowym, więc wiem, jak wyglądały te obrady. Były projekty, żeby tam zrobić naprawdę jakiś spektakularny obiekt, taki szczelisty, który by wręcz rywalizował z katedrą. No, świadomie zdecydowano się na najbardziej oszczędny projekt pod względem takiej ingerencji w przestrzeń, po to właśnie, żeby nie zaburzać tego obrazu, w którym katedra jest ewidentnie dominantą i najważniejszym elementem. Nie chcemy, żeby faktycznie w jej tle były zbyt wysokie bloki, bo to zaburzy tą perspektywę, do której jesteśmy przyzwyczajeni.
61 8 654 654. Zapraszam państwa, by dołączyć do tej dyskusji. Jak państwo, jako poznaniacy, jako wielkopolanie, patrzą na koncepcję zabudowy terenu, który jest w pobliżu kolebki państwowości polskiej, jak tutaj padło to określenie. Jest to teren porównywalny, tak bym powiedział chyba, panie profesorze, panie doktorze, porównywalny obszarowo z obszarem Ostrowa Tumskiego, tego, który znamy, czyli od torów tramwajowych, tam do tych terenów, gdzie są chrystusowcy i właściwie do mostów, tak, tam gdzie pociąg jedzie. Więc to jest bardzo spory obszar, jak słyszymy, kilka tysięcy ludzi mogłoby tam mieszkać, do tematu za chwilę wrócimy. Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Wie pan co, powiem panu tak, ostatnio przejeżdżałem ulicą tutaj Szelongowską przez Garbary. Kiedy się popatrzy po lewej stronie na ten po prostu smutny widok, te wysokie budynki, które po prostu niemal słońca nie przepuszczają, to wie pan co, jak sobie pomyślę, że takie coś ma jeszcze być na Ostrowie wybudowane, to się tak zastanawiam, gdzie jeszcze postawimy te blokowiska i tak dalej. Czy nie można by było tego terenu po prostu przywrócić właśnie tego, co tutaj państwo mówili przede mną, właśnie do użyteczności publicznej. Typu właśnie, czy musimy na tym Ostrowie koniecznie te bloki budować, czy nie możemy całej powierzchni tego Ostrowa zostawić dla ludzi po prostu.
Ale panie Krzysztofie, co by pan tam widział właśnie do użyteczności publicznej, panie, czy park?
Panie redaktorze, bardzo prostą sprawę. Park, można by tam, jakiś mini amfiteatr zrobić i tak dalej, kiedy u nas są tutaj te festiwale teatralne i tak dalej. I tutaj od Cytadeli, gdzie była śluza, którą rozebrano, rzucić malutką kładeczkę, żeby sobie ludzie mogli z Cytadeli prosto tam przejść i po prostu by było czysto, pięknie i przyjemnie, a nie po prostu, wie pan, że jestem strasznie rozczarowany polityką po prostu miasta, tylko wszędzie bloki, deweloperzy po prostu i nic więcej, że po prostu mnie już ta gemela, nasza poznańska blokowa już nie, po prostu to naprawdę dzięki pan wie.
Krzysztofie, dziękuję bardzo. Jeszcze pan Jarosław.
Dzień dobry. Dzień dobry. Ja właśnie tu chciałbym pana poprzeć tego poprzednika, co pan mówił. Oczywiście, zrobić jakąś, tak mówił, fontannę multimedialną. Nie mamy czegoś takiego w Poznaniu. To kolejne bloki, kolejne Biedronki, Lidle, Aldiki, Poznaną i tak dalej. To, co tam pan powiedział, niech pan zobaczmy, co jest nad Maltą. Zamiast zrobić tereny rekreacyjne, sportowe, rozwijać to, jakiekolwiek, nie mam też pomysłu na to oczywiście, bo na szybko mówię, jakieś dla mieszkańców, coś tam, nie, znowu osiedle się buduje przy tej dużej pływalni, tak? No przez jakiś absurd, co w Poznaniu powstaje, tak? Tereny, które są rekreacyjne, nagle się okazuje, że bloki powstają. Wszędzie są deweloperka, tak mówię, fontanny piękno zrobić, amfiteatr multimedialny, no mało pomysłów jest, park.
Panie Jarosławie, bardzo dziękuję. To jeszcze jeden, telefon. Halo, witamy. Oj, tu się coś stało, proszę jeszcze raz spróbować. No właśnie, panowie, a może to wynika trochę z braku zaufania poznaniaków do tego, co już się dzieje w centrum Poznania, do firm deweloperskich, które wykorzystują każdy centymetr kwadratowy obszaru. Jako przykład, panie profesorze, no sprawa tego słynnego kapitanatu, tak? Zresztą o tym rozmawialiśmy już nieraz tutaj. No, że okazało się, że miasto nie może zablokować tych planów związanych. Może ludzie się boją, że tam będzie jakieś pozwolenie wydane, a potem się okaże, że tam na przykład wieżowce staną.
Tak. Potwierdzam, że jest wiele miejsc w Poznaniu, które budzą słusznie kontrowersje, jeśli chodzi o to, co powstaje. Wiele z nich nie powstało właśnie na bazie planów zagospodarowania przestrzennego, tylko na bazie takich indywidualnych decyzji, gdzie nawet Urząd Miasta nie ma pełnej kontroli nad tym, co i w jaki sposób można wydać, bo później są pewne też instancje odwoławcze i w ogóle cała ta interpretacja prawna, która się ukształtowała, ona nam zniszczyła cały system planowania w Polsce troszeczkę. To jest na odrębną dyskusję kwestia. Dlatego tak ważne jest, żeby dla Ostrowa Tumskiego, dla tej północnej części Dużej Wyspy, najpierw, zanim się tam coś zacznie dziać, przyjąć plan zagospodarowania przestrzennego, żeby tam się właśnie... Najgorszy scenariusz, jaki może się ziścić, jest taki, że nie robimy nic, nie przyjmujemy żadnego planu, a następnie na bazie indywidualnych różnych takich przypadkowych decyzji wchodzi nam taka pojedyncza zabudowa, jeden, dwa budynki, potem znowu jakiś teren poprzemysłowy, ogródki działkowe, znowu jakiś blok i tak dalej. Najgorsza rzecz, która może się zdarzyć i tego trzeba scenariusza uniknąć, to jest możliwe, tak? Na bazie pewnych zmian, które w prawie weszły w życie 2 lata temu, na bazie planu ogólnego można przynajmniej zapobiec temu, żeby to na zasadzie takiej fragmentacji i przypadkowego zagospodarowania
powstawało. Bo te tereny na razie należą do miasta?
Bo to jest ważna rzecz, tak? Bo to być może słuchacze sobie nie zdają sprawy. To nie jest tak, że miasto posiada całą wyspę i teraz możemy sobie wyobrazić, że tam zrobimy na tych 200 hektarach fontannę bardzo dużą chyba w tym momencie. Nie, w 2/3 to jest teren dawnego prefabetu. Przypomnę, tam zlokalizowano na przełomie lat 40. i 50. fabrykę przemysłu ciężkiego, prefabrykatów betonowych. To wszystko gdzieś tam jest w tej ziemi, tak?
Jeszcze pamiętam, jak jeździły.
Jest to, tak. Tam była bocznica, to wiadomo, że to był teren przemysłowy po prostu. Teren, który gdzieś tam po przekształceniach własnościowych, pewnie początku lat 90. jest chyba w rękach kilku różnych podmiotów, ale w większości podmiotów prywatnych. Tam miejskie grunty na tym terenie, to są grunty pod ogródkami działkowymi, czyli żeby w stosunku przejąć przez miasto wyspę, byśmy musieli wyłożyć grube pieniądze, żeby wykupić tak naprawdę 2/3 mniej więcej z tych 20 około hektarów. To jest jedna rzecz, która jest istotna. Natomiast kwestia zaufania i jakości architektury. To jest coś, nad czym też by trzeba mieć silne trzymanie i to jest możliwe dzięki nowym właśnie instrumentom, które wydaje mi się można byłoby wykorzystać, typu zintegrowany plan inwestycyjny. Ja bym tylko jedną rzecz chciał dodać na koniec tej wypowiedzi. Jak mówimy słowo blokowisko, ono jest automatycznie bardzo takie, wydaje się, pejoratywne, tak? Ale nikt nie ma zamiaru budować tam czegoś w stylu Rataj, które zresztą są całkiem udanym, uważam, osiedle modernistycznym.
Właśnie chciałem powiedzieć, że na Ratajach są odległości między blokami.
Dokładnie, tak. Ale okej, zgadzamy się, że powiedziałbym zagospodarowanie typu ratajskiego czy winogradzkiego, które ma wiele poważnych zalet, nie jest do końca tym, czego byśmy chcieli na północnym Ostrowie Tumskim, gdzie jeżeli byśmy czegoś chcieli, to raczej taka zabudowa no, typu kwartałowego, może pierzejowego, bardziej odpowiadająca tym innym dzielnicom śródmiejskim.
Ale dziewięć kondygnacji.
Ale dziewięć kondygnacji, okej, okay, to trzeba na tym popracować. To może być za dużo.
Panie doktorze, ten wątek, o którym wspomniałem, kwestia zaufania mieszkańców do tego, co się dzieje dzisiaj, zwłaszcza w centrum Poznania. Czy panu się podobają te nowe obiekty, które powstają chociażby, nie wiem, przy Szyberskiej, przy Garbarach, no właśnie w tej historycznej części miasta?
Ja nie dziwię się temu brakowi zaufania i głosom naszych słuchaczy. Nasz protest po części również wynika z braku zaufania do miejskich decydentów w Poznaniu, jeżeli chodzi o planowanie urbanistyczne, jeżeli chodzi o jakość współczesnej zabudowy, wygląda to bardzo źle. Osiedle przy ulicy Szyperskiej miało być powrotem miasta nad Wartę. No widzimy, jak ten powrót wygląda. W żadnym wypadku nie można tego nazwać powrotem nad Wartę. Jakościowo w Poznaniu realizowane są ciekawe, dobre architektonicznie osiedla o małej skali. Takie przykłady mamy. Niedawno wzniesione osiedle na Strzeszynie chociażby. I tam rzeczywiście możemy mówić o dobrej jakości architektury, o dobrym planie takiego założenia. To się w Poznaniu udaje. Natomiast no, nie mam takiego pełnego przeglądu wszystkich istniejących monumentalnych osiedli w Poznaniu, ale w większości przypadków one są po prostu rozczarowujące. I to jest również obawa wynikająca z tego, że... Bo tak, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, co do którego zgadzam się z panem profesorem, że jakiś musi powstać dla Ostrowa Tumskiego. Nie możemy tego pozostawić na taki wolny żer rozmaitym inwestorom, tylko to musi zostać uporządkowane na poziomie prawa miejskiego. Różnimy się tylko w tym, w jaki sposób. Natomiast ten plan nie zagwarantuje jakości architektury. No, miejska pracownia urbanistyczna zastrzega, że to można różnymi dodatkowymi przepisami potem doprecyzować po uchwaleniu tego planu. No można, ale gwarancji mieć...
Czyli mówiąc krótko, to możemy zagwarantować, że wysokość może być jakaś, że przestrzenie między...
Wkład ulic. Tak. Ale to jedna rzecz w takim razie.
Ale jak to będzie wyglądać, już tego
tylko
nie możemy tak wpisać.
Pamiętajmy mimo wszystko, że budynki osiedla projektują nie urzędnicy, nie radni, nie historycy sztuki, nie urbaniści. Projektują architekci najczęściej, faktycznie oczywiście na zlecenie pojedynczych inwestorów. To jest w ogóle słabość też znowu naszego systemu planowania jako takiego, że na jakość i kształt architektury wpływ, powiedziałbym ogólnie, samorządu czy władz publicznych jest bardzo ograniczony. Tak? Czasami, jeżeli jesteśmy przy obiekcie, który jest objęty ochroną konserwatorską, on jest trochę może większy, ale tam, gdzie jakby tego takiego otwartego trzymania konserwatora nie ma, to tak naprawdę nie ma takiej procedury, że miejski urzędnik czy Rada Miasta zatwierdza projekt architektoniczny, mówiąc, o, to nam się podoba, to jest fajne, to puszczamy, Jezu, jakie brzydkie, nie, blokujemy, kciuk w górę, kciuk w dół. Niestety tak to nie działa. Mówię niestety, dlatego że są systemy planowania, w których działa to inaczej, w których nie mamy tak szczegółowo uzgodnione, że musi być tyle a tyle wysokości, tyle a tyle procentu zabudowy. Trochę czekamy na propozycję inwestora, ale mamy pełną dowolność w tym, że możemy powiedzieć tak, nie podoba się, podoba. Mhm. W polskim systemie projektujemy parametry zabudowy. Jeżeli inwestor i architekt przyjdą z projektem, który się wpisuje w te parametry, no to nie możemy tego odrzucić na zasadzie ładne, brzydkie.
Panie profesorze,
to jest problem.
Bo słuchacze czekają w kolejce. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę bardzo.
Jeśli można, chciałbym taką podziękować pani Maji Komorowskiej. Halo?
Tak, słuchamy.
Za jej propozycję. Otóż będąc z pokolenia Wielkopolaninem, a syn dokopał się aż do XVII wieku, mam propozycję, aby tam zrobić Panteon Wielkopolan zasłużonych w historii Polski. Ja jeżdżę sobie dorabiam na taksówce i rozmawiam z ludźmi, którzy przyjechali z Polski. Oni po prostu nic nie wiedzą. Mało tego, poznaniacy nie wiedzą, że na terenie Wielkopolski były 4 powstania, z czego 2 się powiodły. Że Wielkopolanie brali we wszystkich powstaniach udział. My o tym nie wiemy. Czas najwyższy, aby w tym miejscu powstał rzeczywiście jakieś obiekty, które by o tym po prostu mówiły, informowały tym bardziej.
Czyli chciałby pan taką zabudowę historyczną z funkcją ogólnodostępną. Bardzo dziękuję. Przyspieszamy troszeczkę, bo już zostało nam niewiele czasu. Panie Stanisławie, dzień dobry.
No, witam serdecznie. Ja myślę, że nikt Ameryki nie odkryje, jak powie, że architekci właściwie nie mają nic do powiedzenia, jeśli chodzi o budownictwo, rozwój miast, planowanie itd., itd., bo decydują o tym tylko i wyłącznie deweloperzy, którzy władze gminne, że tak powiem, mają, no powiem brutalnie, w kieszeni. Obojętnie, czy to jest miasto Poznań, czy to jest miasteczko, czy to jest nawet buduje się tak, żeby deweloper był zadowolony. Ja podejrzewam, że te mieszkania, ewentualnie te plany na ilość tych mieszkań już są dodysponowane, już są wiadomo, gdzie one trafią i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że w takim miejscu taki obiekt powinien być rozpisany konkurs, nie tylko polski, ale może nawet nie, no jak będzie ogólnopolski. Dla architektów, dla wszystkich, najlepszy projekt wybrać komisję, która nie będzie się składała z deweloperów i z innych, którzy będą oceniali to, tylko naprawdę z ludzi, którzy z architekturą są na ty. Wybrać taki projekt.
Tak, bardzo dobry pomysł. I teraz zapytam o to naszych gości, pozwoli pan. Bardzo, bardzo dziękuję. Czy jest możliwe w ogóle w przepisach, żeby na przykład taki teren, wiemy, że to jest, jak pan profesor powiedział, jest to teren bardzo rozdrobniony pod względem właścicielskim, więc to nie jest tak, że to miasto ma ten teren tylko i może decydować i robić konkurs wtedy sobie. Czy można narzucić na przykład w planie miejscowym, czy w ogóle w jakichkolwiek miejscowych przepisach, że będzie konkurs na ten teren, żeby to było spójne, że nie, że każdy sobie swojemu zbuduje, mieszcząc się w tych ramach, powiedzmy, wysokościowych i tak dalej, o czym mówiliśmy, tylko że to będzie spójna koncepcja dla całego terenu.
Powiem tak, w planie miejscowym jako dokumencie konkretnie regulowanym przez ustawy takiego wymogu zapisać nie można. Po prostu tak mamy skonstruowaną ustawę, że nie możemy w planie miejscowym wprowadzić wymogu, że to musi być jeden inwestor i on ma wyłonić projekt już ten architektoniczny w konkursie. Nie można zapisać tego w planie miejscowym. Natomiast możemy dojść do takiego rozwiązania poprzez inne działania, tak bym powiedział, no ale bardziej już wtedy o charakterze umownym. Musimy się dogadać z tym inwestorem. Przy czym jeżeli zrobimy to, zanim będzie plan miejscowy uchwalony, w momencie, kiedy bez planu miejscowego on tam nic nie zrobi, to doświadczenie uczy, że skłonność inwestorów do dogadywania się z miastem, kiedy nic jeszcze nie mają i coś od miasta potrzebują, jest dużo, dużo wyższa.
No naturalnie.
Trzeba po prostu... Ja jestem za takim rozwiązaniem, żeby to był jeden gospodarz tego tematu też po stronie miasta, żeby to nie było tak, że różne wydziały mają tam różne powiedziałbym, pomysły, jak w jakiej kolejności, jak to realizować. Myślę, że dałoby się w momencie, kiedy po jednej stronie doszłoby do pewnej komasacji po stronie tej prywatnej tego obszaru, bo ja się boję trochę tego rozdrobnienia, które jest dzisiaj, tak? Więc szczerze wolałbym nawet chwilę to przyblokować, żeby tam się nic nie działo, aż to się jakoś bardziej ułoży, niż pozwalać, żeby każdy z tych pól inwestycyjnych się odrębnie zabudował.
To jeszcze, panie profesorze, jak to wygląda w tej chwili, jeżeli chodzi o terminy? To znaczy tak, ten plan w jakim czasie powinien powstać?
Tak, my musimy, jedyne co musimy, to musimy do połowy 2026 roku uchwalić tak zwany plan ogólny dla miasta. Plan ogólny zawiera pewne rozstrzygnięcia co do przyszłej funkcji terenu i maksymalnych parametrów. To nie znaczy, że musimy w planie miejscowym potem powielić, możemy dać niższe. To są tylko górne limity i to musimy zrobić do połowy przyszłego roku. Ale przyjęcie planu ogólnego da nam też ten spokój, że nie będzie można było na tym terenie potem już wydawać decyzji o warunkach zabudowy, tych indywidualnych. Mhm. Czyli mamy to trzymanie, że musimy czekać do planu miejscowego.
Wolnej Amerykanki już nie będzie.
I wtedy, powiem szczerze, jeśli chodzi o uchwalenie planu miejscowego, żaden termin nas nie goni. Tak? Mhm. Nie ma czegoś takiego, że musimy, bo jak nie, to nie wiadomo, co się stanie. No wtedy możemy spokojnie wyczekać.
Ogólny, możemy porozmawiać. Dla samego centrum Poznania można...
Plan ogólny jest dla całego miasta, musimy go niestety uchwalić.
Tak, no nie można zastrzec, że na przykład jest pięć kondygnacji, no bo to wtedy, nie wiem, na tych terenach dalszych mogą być wyższe bloki.
Plan ogólny jest tak skonstruowany, że można czasami dosyć małe obszary wydzielać i dawać im odrębne parametry, ale plan ogólny wyznaczy nam górne limity, powiedziałbym, każdego parametru, tak? Wysokości, intensywności.
A czy można dla Ostrowa Tomskiego sam zrobić plan ogólny?
Nie,
na tej części?
Jeszcze raz. Plan ogólny trzeba zrobić dla całego.
Że można wydzielić.
Plan ogólny można zrobić dla całego miasta, natomiast na tej północnej części Ostrowa Tomskiego zapisać takie podobszary, można powiedzieć, w których te wysokości, te intensywności będą określone. Takich obszarów będzie w skali miasta około 10 tysięcy, tak? Więc na Ostrowie Tumskim też będzie ich pewnie kilka. I to nam wyznaczy jakby górny, nieprzekraczalny limit tego, o czym możemy dalej rozmawiać. I z organizacjami społecznymi, i z inwestorami, i z właścicielami, i z innymi, jakby powiedziałbym, interesariuszami. A uchwalenie później planu miejscowego,
no tak,
to jest kwestia, gdzie jeszcze możemy trochę ponegocjować, trochę porysować, trochę pomyśleć. Tu nic, tu nie mamy noża na gardle.
Uszczegółowić. Czy pana by zadowalała taka koncepcja w tym planie ogólnym, że teren Ostrowa Tumskiego, o którym mówimy, gdzie no wszystko wskazuje na to, że jednak ta funkcja publiczna raczej nie powstanie, no skoro jest to teren prywatny, to nikt nie będzie chciał zarabiać na zbudowaniu fontanny, tylko sprzedaży po prostu bloków, jakichś mieszkań, domów. Czy to ograniczenie wysokościowe jest takim najbardziej, pana zdaniem, no, najważniejszym tutaj, najważniejszą kwestią?
Nie tylko, to jest ważna kwestia, ale tam problemów jest znacznie więcej. Problem komunikacyjny, który znów magistrat przekonuje, że to potem Zarząd Dróg Miejskich wszystko pięknie załatwi i te tysiące samochodów nie będą jeździły po Ostrowie Tumskim, że nie będzie korków na śródce. Ten problem jest absolutnie nierozwiązany na poziomie miasta, więc nie tylko problem wysokości. My zgłosiliśmy uwagi do planu ogólnego również, bo była taka procedura konsultacji, wskazując na to, że w planie ogólnym możliwość budowy dużego osiedla nie powinna tam być zapisana, że ta skala zabudowy i jej gęstość powinna być z całą pewnością inaczej jako ten warunek brzegowy wytyczona. I jesteśmy też głęboko przekonani o tym, że jeżeli powstanie tam osiedle o takiej gęstości i wysokości zabudowy, to z całą pewnością ono nie przywróci, bo tu jedną z takich haseł jest przywrócenie tej części miasta mieszkańcom i naszemu miastu, tak, do funkcji też publicznych po części. To się nie wydarzy, to znaczy to będzie osiedle, to jest też problem struktury społecznej. Miasto nie wie, jaka jest struktura społeczna na osiedlach tych nowych deweloperskich. Ile tam jest pustostanów, ile tam jest jakichś takich mieszkań inwestycyjnych. To nie jest policzone, to nie jest sprawdzone. No, ilu tam ludzi realnie mieszka i tworzy lokalną tkankę społeczną, bo pan profesor słusznie powiedział, że jeżeli tam zamieszkają ludzie, to będą poznaniacy. Nie możemy ich tu jakoś traktować gorzej. No tylko, żeby to byli poznaniacy, którzy się włączą w funkcjonowanie, w tworzenie nowej tkanki społecznej, będą korzystali z tej przestrzeni, będą jakieś więzi sąsiedzkie tworzyli.
Ale tego nie można zagwarantować.
Oczywiście, tego nie można, ale...
Kupi, kto kupi.
Ale no, planowanie i skala zabudowy też ma na to wpływ. No, na Kępie Mieszczańskiej jest we Wrocławiu, o której już wspominałem, jest niejednorodna zabudowa, są tam starsze budynki, jeszcze przedwojenne i są te nowe osiedla deweloperskie i tam to społeczne funkcjonowanie wygląda zupełnie inaczej.
Panie profesorze, jeszcze na koniec, bo już nam naprawdę czas się strasznie kończy. Ja chciałem zapytać, bo przecież była koncepcja budowy tej ramy komunikacyjnej, pierwszej ramy, która by do Armii Poznań dochodziła. Jak to się ma w obliczu właśnie tych planów, to co ona by przez to osiedle przechodziła?
Nie, to już pierwsza rama zawsze była planowana po południowej stronie torów kolejowych, czyli de facto między seminarium, tym Chrystusowców, a linią kolejową. I de facto pierwsza rama... Pytanie jest wątpliwe, czy ona by zjazdy w ogóle na samym Ostrowie Tumskim miała. Pierwsza rama by łączyła ulicę...
To znaczy, to by rozwiązało problem komunikacji tego terenu z miastem.
No nie do końca, bo byśmy musieli się przekopać, przepraszam, tunelem pod torami jeszcze, a tego nie będziemy raczej na Ostrowie Tumskim robić. Nie, cały układ komunikacyjny, powiedziałbym samochodowy, pamiętajmy, że mówimy o lokalizacji śródmiejskiej, gdzie to nie jest tak w 100% zależne od samochodów, jak jakieś osiedle, które powstaje w jednej z gmin podpoznańskich. Tak? Tutaj dużą część moglibyśmy przerzucić na transport czy rowerowy, czy publiczny, czy nawet piesze dojście, to jest, będzie sensownie całkiem położone w strukturze. Natomiast cały dojazd samochodowy miałby być od drugiej ramy, czyli od Nowych Zawad, od ulicy Chlonda. By trzeba wykonać faktycznie nową ulicę Świętego Wincentego, bo tak ona się tam nazywa w tej chwili. To jest taki tam dojazd bardzo archaiczny. On już częściowo będzie robiony przy okazji zagospodarowania tej małej wyspy z elektrociepłownią. Tak więc kluczem, i tu się zgadzamy, myślę, z historykami sztuki, kluczem jest to, żeby uniknąć wciskania ruchu samochodowego na tą historyczną część Ostrowa Tumskiego. Tutaj wszystkie rozwiązania mają ku temu zmierzać. I ten taki wąski przejazd pod torami, który jest dojazdem do elektrowni Garbary, elektrociepłowni, on nie ma być dojazdem samochodowym na tą dużą wyspę. Ten dojazd samochodowy ma być od strony Nowych Zawad po to właśnie, żeby no, nie wpuszczać dodatkowego ruchu samochodowego w historyczną część.
No, ale pamięta pan, mówiło się kiedyś o tym, że żeby odciążyć właśnie Most Chrobrego, żeby uspokoić ten obszar Ostrowa Tumskiego, to powstanie ta obwodnica pierwsza, ta rama, która dojdzie właśnie od Zawad do, aż do tak, Armii Poznań.
Szczerze, ta pierwsza rama by się nam bardzo przydała.
I to znaczy, że co, że zarzucamy tym, ten pomysł?
Że, znaczy, to jest bardzo kosztowna inwestycja.
No
tak,
ale jak to około wszędzie się miliarda. Tak buduje, wie pan.
Poszło w tej chwili w kierunku odbudowy Mostu Chrobrego to wszystko, tak? Myślę, że z tym Mostem Chrobrego już odbudowanym zostaniemy na 20-30 lat, podczas gdy tak naprawdę, jeżeli coś,
tak
realnie,
będzie niewydolne.
Coś realnie zdegenerowało tak naprawdę tą historyczną część Ostrowa Tumskiego, no to decyzje podjęte w latach 60., żeby po prostu główną arterię przeprowadzić przez środek tej historycznej części wyspy tak naprawdę. I szczerze mówiąc, to jest znacznie większy problem z punktu widzenia układu urbanistycznego czy historycznego, niż coś, co się będzie tam pół kilometra dalej działo. Natomiast prawda jest taka, że z kolei na czas że odbudowy tego mostu, z drugiej strony poczujemy, jak bardzo ten Most Chrobrego w tej chwili w układzie komunikacyjnym jest nam niestety potrzebny.
No moim zdaniem
pierwsza rama i uspokojenie całości tego układu, który w tej chwili tam dzieli Ostrów Tumski naprawdę na pół, no to jest perspektywa następnego naszego pokolenia. Bardzo żałuję, ale nie widzę determinacji po stronie miasta, żeby tą pierwszą ramę na tym odcinku gdzieś tam wyżej mieć w tych priorytetach inwestycyjnych, ale też dlatego, że nie jest to typ inwestycji, na który jesteśmy w stanie dostać jakieś zewnętrzne dofinansowanie. Trasy tramwajowe, owszem, układ jakiś tutaj związany z koleją miejską, ale na takie klasyczne drogowe bypassy, które tutaj bardzo by nam się przydały, po prostu moim zdaniem nie jesteśmy w stanie załatwić sobie finansowania zewnętrznego, a bez tego finansowania zewnętrznego ta inwestycja przerasta nawet kilkuletni budżet.
Szkoda, że jak się patrzy na Kraków, Warszawę, Wrocław, to takie rozwiązania nie są tam problemem, tylko Poznań zawsze jakoś jest z boku, nie wiem, z czego to wynika.
To nie jest tak, że oni tam zrobili jakieś nie wiadomo duże arterie w samym centrum Ostrowa.
Ale wielopoziomowe skrzyżowania są, tunele, a u nas jesteśmy jednowymiarowi.
Nie zawsze wielopoziomowe skrzyżowania w Śródmieściu to jest
najlepszy efekt. Boję się, że to ze Śródką będzie zrobione. Tylko wie pan, to już jest kwestia na zupełnie inną dyskusję.
Trochę tak.
Zablokujemy tam tą część miasta. Jestem tym głęboko przekonany. Wprowadzenie tam 10 tysięcy ludzi, ponieważ 5 tysięcy osób to jest tylko to osiedle na tak zwanej Dużej Wyspie. Łącznie tam przybędzie 10 tysięcy mieszkańców, kilka tysięcy samochodów. Łatwo sobie wyobrazić, czym to się skończy.
Ja uważam, że te 10 tysięcy osób, jeżeli przybędzie w gminie Swarzędz, Kostrzyn czy Pobiedziska, blokuje tą część miasta zdecydowanie bardziej. Wolę, żeby to były osoby, które mieszkają w Poznaniu, na wyspie i korzystają w znacznie większym stopniu
Proszę Państwa,
z rowerów i własnych
Zaczęliśmy
nóg.
Tak naprawdę tę bardzo gorącą dyskusję, a musimy kończyć. Profesor Łukasz Mikuła, dr Tomasz Ratajczak, prezes Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Bardzo dziękuję Państwu za telefony, panom za wizytę w studiu. Wojciech Chmielewski, dziękuję za uwagę.
Dziękuję również.
Dwie minuty, 13 za chwilę wiadomości.
W środku dnia.